Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W piątek 24 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W naszym programie powiemy dziś m.in. o peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej od oceanu do oceanu w obronie życia. W cotygodniowym felietonie bioetycznym ksiądz Piotr Kieniewicz Marianin będzie mówił o klonowaniu terapeutycznym, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy.
Zbliżająca się wizyta Benedykta XVI w Libanie budzi wiele nadziei wśród tamtejszych chrześcijan. Z drugiej strony nie maleją obawy o los tego niewielkiego państwa. Sąsiaduje ono z pogrążoną w wojnie domowej Syrią i sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na rozwój wydarzeń w samym Libanie, gdzie znów odradzają się napięcia polityczne i dochodzi do krwawych starć zwolenników i przeciwników reżimu Bashara al-Assada. Mówi ksiądz George Masri, ekonom generalny Patriarchatu Syryjsko-Katolickiego z siedzibą w Libanie.
Niestety te wydarzenia mają miejsce, ale z pewnością nie wpłyną na wizytę Ojca Świętego. Daje ona bowiem ufność ogromnej większości Libańczyków i wszystkim chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Mamy nadzieję, że arabska wiosna będzie rzeczywiście wiosną. Prawdziwy dialog, którego chcemy z naszymi braćmi muzułmanami, powinien dotyczyć równości wszystkich obywateli, właśnie na bazie obywatelstwa, a nie przynależności religijnej. Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, tak muzułmanie jak chrześcijanie. Mamy nadzieję, że Zachód pomoże temu regionowi rozwinąć prawdziwą demokrację. Religia muzułmańska przewiduje porządek teokratyczny, a nie demokratyczny. Jeśli chcemy dialogu z muzułmanami, to musimy go realizować na podstawie wartości obywatelskich, a nie w oparciu o kryteria religijne.
Syryjscy chrześcijanie apelują do Polaków o pomoc. Chodzi o 12 tysięcy osób odciętych od ponad 2 tygodni od wszelkiej pomocy humanitarnej. Są to mieszkańcy leżącego na pograniczu z Libanem miasteczka Rablech, które otoczone jest szczelnym kordonem utworzonym przez oddziały rządowe i powstańcze. Nie wpuszczają one do środka pomocy i strzelają do każdego, kto próbuje uciec. Ostatnio snajperzy zabili 3 mężczyzn chcących się wydostać w poszukiwaniu pomocy.
Wsparcie dla głodujących chrześcijan organizuje papieska fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wraz z Caritas Libanu. Z Bejrutu, gdzie organizowana jest pierwsza pomoc, mówi ksiądz Waldemar Cisło, szef sekcji polskiej Kirche in Not.
Ci ludzie od kilkunastu dni nie mają dostępu do świata, nie mają dostępu do żywności, do leków, do tego wszystkiego, co jest potrzebne im do życia. Na najpilniejsze potrzeby jest potrzebne 50 tysięcy euro, żeby zapewnić tym ludziom żywność. Jak dramatyczna jest sytuacja, to może opisać fakt, że próbowano różnymi drogami przebić się przez ten kordon wojskowy, jednak nawet małe porcje żywności, które były dowożone motocyklami, zostały zablokowane, ponieważ strzelano do tych motocyklistów. W tej chwili udało się znaleźć kanał, którym można dostarczyć to wszystko, co jest potrzebne. Wczoraj pojechały pierwsze małe samochody, około 800 kg zabierające ze sobą żywności i medykamentów. Także w imieniu i patriarchii, i chrześcijan, jak również Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwracamy się do wszystkich o pomoc.
Pieniądze można wpłacać na konto Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie z dopiskiem Pomoc dla Syrii. Jednocześnie chrześcijanie proszą, by nieustannie modlić się o pokój w tym kraju.
Do Rzymu zjechała pielgrzymka francuskich ministrantów, w sumie 2600 młodych, którym towarzyszy 10 biskupów oraz setka księży i seminarzystów. Pierwotnie spodziewano się, że w tygodniowej pielgrzymce weźmie udział 600 ministrantów. Zgłosiło się ich jednak 4 razy więcej. W sumie w całej Francji jest ich 50 tysięcy. Sprzyjają temu rodzice, którzy mają pozytywne doświadczenia z ministranturą oraz sam Kościół, który w dobie kryzysu powołań przypomniał sobie, że posługa u ołtarza dla wielu kapłanów była pierwszą okazją do rozeznania ich powołania. Francuski episkopat przygotował w Rzymie dla ministrantów bogaty program. Obok mszy w głównych bazylikach i spotkania z papieżem, który specjalnie dla nich przyjedzie w przyszłą środę do Rzymu, przewidziano zwiedzanie starożytnych zabytków, aby lepiej zrozumieć, gdzie i jak rodziło się chrześcijaństwo. Ministranci poznają też rzymski barok, a na jego podstawie związek chrześcijaństwa ze sztuką. Również dzięki ofiarności Benedykta XVI w Algierii postępuje renowacja Bazyliki Świętego Augustyna w Annabie. Zaledwie 100 metrów od tej świątyni znajdują się wykopaliska antycznej Hipony, a wśród nich pozostałości po Bazylika Pacis, w której święty Augustyn pełnił swą biskupią posługę. W wywiadzie dla jutrzejszego Losowatore Romano opowiada o tym miejscowy biskup Paul de Farge. Informuje on, że w renowację bazyliki włączyło się wielu darczyńców, obok papieża, również władze Algierii i Francji, a także diecezje i klasztory z całego świata. Dobrze zrozumieli symboliczny charakter tej renowacji, dodaje biskup. W świątyni tej posługuje trzech augustynianów. Byłoby ich więcej, gdyby nie ciągłe problemy z wizami, zaznacza następca świętego Augustyna z Hipony. To właśnie ich obecność i modlitwy nadają szczególny charakter temu miejscu. Postrzegają to również sami muzułmanie, którzy niekiedy z ciekawości zaglądają do bazyliki. W Algierii chrześcijanie są mniejszością, zazwyczaj obcego pochodzenia, ale zdarzają się też miejscowi konwertyci. Nazywamy ich przyjaciółmi świętego Augustyna, bo mają udział w jego doświadczeniu. W głębi swego serca odkryli obecność Boga i dziś modlą się do Jezusa. Ich los nie jest łatwy. Nie zawsze respektuje się ich wybór i wolność sumienia, opowiada ordynariusz Hippony. Dobiega końca polski etap peregrynacji ikony Matki Bożej Jasnogórskiej od oceanu do oceanu. To modlitewna inicjatywa ruchów Pro-Life, bowiem podczas wędrówki od Władywostoku do Fatimy trwa nieustanna modlitwa w obronie cywilizacji życia. Do tej pory ikona odwiedziła m.in. Syberię, Białoruś czy Kazachstan. Z Polski ikona zostanie przekazana do Czech.
Peregrynacja ikony Matki Bożej Jasnogórskiej od oceanu do oceanu rozpoczęła się 28 stycznia, gdy na Jasnej Górze została poświęcona i przyłożona do oryginału kopia ikony jasnogórskiej. To właśnie z Częstochowy rozpoczęła się zaplanowana na niemal rok wędrówka obrazu. Pierwszy etap peregrynacji odbywał się na wschodzie Europy. Na trasie znalazły się Syberia, Kazachstan, Białoruś, Łotwa, Ukraina czy Litwa. Sama inicjatywa, o czym przypomina Ewa Kowalewska z Human Life International, wyszła od osób świeckich.
Ta inicjatywa wyszła od prezydentów ruchów Pro-Life z 24 krajów. Przyłączają się kolejne, czyli jest to inicjatywa świecka. My oczywiście jako ruchy Pro-Life, my jesteśmy różnych wyznań, ale idziemy do swoich biskupów, prosimy, żeby przyjęto ikonę i właśnie dlatego ikona przez Rosję jechała przy błogosławieństwie Kościoła Prawosławnego, a w Polsce, ponieważ w większości jesteśmy katolikami, naszych biskupów katolickich, ale też odwiedzamy Kościoły Prawosławne. Pokazujemy, że potrafimy współpracować, a przecież współpracujemy w dziedzinie obrony życia jako chrześcijanie od wielu, wielu lat.
Jak wspomina Ewa Kowalewska, na wschodzie ikona Matki Bożej Jasnogórskiej była niezwykle serdecznie przyjmowana także przez wiernych i duchownych Kościoła Prawosławnego.
W Rydze byłam niedawno, jak ludzie podchodzili, przykładali małe obrazki, żeby to błogosławieństwo przeniesione z Jasnej Góry, żeby przenieść do swoich rodzin.
Polski etap peregrynacji rozpoczął się 12 sierpnia. Obraz przybył z Mariampola na Litwie. W sumie w Polsce nawiedzi 14 sanktuariów maryjnych, 9 katedr oraz 22 miejscowości. Na trasie znalazły się m.in. Białystok, Gdańsk, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Warszawa, Kraków, Piekary Śląskie i Bielsko-Biała. W Szczecinie ikona gościła na przykład w cerkwi prawosławnej. Ksiądz Paweł Stefanowski z autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podkreślił, że troska o każde życie jest zadaniem wszystkich chrześcijan.
Wiemy o tym, że Kościół katolicki jakby walczy w obronie życia i te elementy są jakby bardzo, bardzo wyraźne i widoczne. Kościół prawosławny podobnie podchodzi do tego i przekonanie o najwyższej wartości życia jest tożsame dla wszystkich wyznań.
Peregrynacja w intencji obrony życia jest okazją do wspólnej modlitwy i czuwania przy ikonie. W kolejnych miastach gromadzą się tłumy wiernych, by choć przez chwilę modlić się za każde poczęte życie. Tak było m.in. w Bydgoszczy.
Życie ma swoją wartość i zaczyna się w chwili poczęcia i kończy się w chwili śmierci. I uważam, że trzeba o nią walczyć na każdym miejscu i w każdym czasie. Będąc tu, jest to też błogosławieństwo dla mnie, że mogę w tym uczestniczyć. Jest to wielka łaska.
W Warszawie ikona wędrująca od oceanu do oceanu odwiedziła kościół prawosławny świętego Jana Klimaka, sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, jak również katedrę świętego Floriana na Pradze. Tam mszy świętej przewodniczył biskup Marek Solarczyk. W homilii biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej podkreślił, że tylko Bóg wie, kim będzie poczęty człowiek i tylko On ma prawo decydować o jego losie.
Czyżby matka miała nie dopuścić do tego, aby to małe niemowlę spróbowało życie? Czyżby miała mu przeszkodzić, gasząc przedwcześnie jego życie, by nie zostało wielkim, zasłużonym, świętym? Czy ma prawo nie dopuścić, aby zdobyło wielkie imię, sławę, zasługi i świętość? Jakim prawem wola matki miałaby stać w poprzek zamiarów Boga, który chce życia, chce dobra, chce doskonałości, wielkości, świętości, szczęścia wiecznego dla tego człowieka, który się ma narodzić?
Maryjny wizerunek niesiony był także w łódzkiej pieszej pielgrzymce do Częstochowy na odcinku z Dłutowa do Wadlewa. Z Łodzi ikona przewieziona została na Jasną Górę. Tam mszy świętej przewodniczył arcybiskup Wacław Depo. W wygłoszonej homilii metropolita częstochowski podkreślił, że Maryja musi znajdować się na wszystkich drogach codziennego życia Kościoła, bo to ona wyprasza łaski i przebaczenie za grzechy u swego syna. Kaznodzieja apelował o obronę życia, podkreślając, że jest to największy dar Stwórcy.
Życie bowiem człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci jest darem Boga, a nie własnością czy rzeczą, którą można dowolnie manipulować, decydując o jego pojawieniu się i jego końcu. Przez wstawiennictwo Maryi, w której oblicze wpatrujemy się, aby podprowadziła nas do swojego Syna, zwłaszcza w dramacie osób, które przeżyły przerwanie życia pod ich sercem. Przebaczenie jest dowodem na to, że jest miłość Boga potężniejsza od naszego grzechu.
Z Jasnej Góry trasa peregrynacji wiodła jeszcze do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Stamtąd, między innymi przez sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, ikona Matki Bożej Jasnogórskiej dotrze do Bielska Białej, gdzie w niedzielę zakończy się polski etap wędrówki. Peregrynująca od oceanu do oceanu ikona zostanie przekazana do Czech. Następnie powędruje m.in. na Słowację, Węgry, Chorwację, do Włoch, by przez np. Niemcy, Belgię, Wielką Brytanię, Francję czy Hiszpanię dotrzeć pod koniec roku do Fatimy w Portugalii. Prawdopodobnie wiosną przyszłego roku ikona Matki Bożej Jasnogórskiej peregrynować będzie po Ameryce. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Klonowanie terapeutyczne.
W poprzednich felietonach omówiłem pokrótce proces klonowania w ogóle oraz ideę klonowania reprodukcyjnego u ludzi, ideę notabene pozostającą wciąż w świecie fantazji, poza zasięgiem technicznych możliwości medycyny. Zresztą prawo chyba każdego państwa na świecie, jeśli w ogóle odnosi się do tej kwestii, to klonowania reprodukcyjnego zabrania. Nieco odmiennie jest z tak zwanym klonowaniem terapeutycznym, które jest dopuszczalne w niektórych krajach. Sam termin jest zresztą mylący. Jeśli przyjął się nawet w literaturze medycznej, to dlatego, że dobrze brzmi, a nie dlatego, że rzeczywiście ma związek z terapią. O terapii można mówić tam, gdzie się prowadzi do poprawy zdrowia człowieka chorego. Tak zwane klonowanie terapeutyczne jest terminem wewnętrznie sprzecznym, jako że owo klonowanie i rzeczona terapia oznaczają dwa różne działania przeprowadzane na dwóch różnych osobach. Pierwszą osobą jest powołany do istnienia klon, drugą – dawca materiału genetycznego, który jednocześnie ma być obiektem terapii. Klon jednak terapii poddawany nie jest. Sam ma się stać terapią dla swojego pierwowzoru. Skąd bierze się przyzwolenie społeczne dla procedury tzw. klonowania terapeutycznego? Wydaje się, że nade wszystko stąd, że człowiek klon nie jest traktowany jako prawdziwy, pełnoprawny człowiek, ale jako bezosobowy zasób materiału genetycznego, który można wedle uznania wykorzystać w badaniach, eksperymentach i być może kiedyś w terapii. Na razie bowiem nie udało się przeprowadzić skutecznego klonowania, także terapeutycznego, więc i o terapeutycznym wykorzystaniu efektów tej metody nie może być mowy. Od strony technicznej tak zwane klonowanie terapeutyczne nie różni się od klonowania reprodukcyjnego. Zasadnicza różnica polega na tym, że ponieważ w klonowaniu reprodukcyjnym celem procedury są narodziny klonu, dziecko po osiągnięciu stadium blastocysty wprowadzone jest do jamy macicy kobiety, zaś w klonowaniu terapeutycznym jest ono uśmiercane poprzez pobranie komórek tworzących tzw. embrioblast. Są to embrionalne komórki macierzyste, które następnie w procesie namnażania i ukierunkowanego rozwoju mają ukształtować się wyspecjalizowane komórki macierzyste, a nawet w komórki określonych tkanek czy całe narządy. Tak przynajmniej przewidują opracowane modele teoretyczne. Jak dotąd czynione w tym kierunku zabiegi nie zaowocowały żadną skuteczną terapią. Mimo to badania prowadzone nad wykorzystaniem terapeutycznym embrionalnych komórek macierzystych, zarówno pozyskiwanych z dzieci poczętych metodą in vitro, jak i w wyniku klonowania, gdyby takowe się udało, lokowanych jest mnóstwo pieniędzy i zaangażowania. Celem tych badań jest opracowanie terapii, która wykorzystując potencjał komórek macierzystych, a więc takich, które mogą przekształcić się w inne, takie, które aktualnie są w organizmie potrzebne, wesprze procesy regeneracji uszkodzonych organów i tkanek. W opinii zwolenników wykorzystania embrionalnych komórek macierzystych tak zwane klonowanie terapeutyczne dodatkowo dawałoby atut pełnej zgodności immunologicznej, likwidując zagrożenie odrzucenia przeszczepianych komórek i tkanek. W ten sposób pokonane by mogły być takie choroby jak choroba Parkinsona czy Alzheimera, uszkodzenia serca spowodowane zawałem, uszkodzenia rdzenia kręgowego i wiele, wiele innych. Cóż zatem złego jest w takich badaniach, że Kościół gwałtownie przeciw nim protestuje? Czyż przełom technologiczny w zakresie terapii regeneracyjnej nie powinien być witany z radością? Skuteczna terapia niewątpliwie jest rzeczą dobrą i pożądaną. Dlatego Kościół z radością wita kolejne osiągnięcia na polu terapeutycznego wykorzystania komórek macierzystych. Tyle, że pozyskanych z ciała dorosłego człowieka bądź z krwi pępowinowej. Udało się już opracować blisko 100 różnych terapii, które wykorzystują somatyczne komórki macierzyste. Ponieważ jednak pozyskanie embrionalnych komórek macierzystych jest równoznaczne z uśmierceniem ludzi klonów na bardzo wczesnym etapie ich życia, na badania prowadzone w tym kierunku zgodzić się nie można. Najszczytniejsze cele nie są w stanie usprawiedliwić niegodziwych środków do nich prowadzących. Nie można zatem dowodzić błogosławieństw płynących z perspektywy ewentualnych terapii opartych o embrionalne komórki macierzyste, gdy ceną za to będzie śmierć niewinnego dziecka, by nie rzec ogromnej rzeszy dzieci. Oczywiście każdy postęp kosztuje i nie jeden człowiek zginął na ołtarzu nauki. Czym innym jest jednak śmierć niechciana, niejako przypadkowa, wynikająca z niewiedzy i niedoskonałości metod badawczych. A czym innym śmierć zaplanowana, od samego początku wpisana nie tylko w badania, ale w samą procedurę rzekomo terapeutyczną. Postęp medycyny, który dokonywany jest tą drogą, nie jest wart swej ceny. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kiniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.